Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Przedstawimy program wizyty Benedykta XVI w Neapolu.
O rozpoczynającej się za kilka dni papieskiej pielgrzymce do Austrii powie kardynał Christoph Schönborn.
Nadamy relację z zakończonych dziś duszpasterskich wykładów akademickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Piotr Samerek w swej audycji poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie powie o reakcjach na list Piusa XII do biskupów niemieckich z marca 1948 roku.
30 sierpnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Arcybiskup Neapolu podał do wiadomości program papieskiej wizyty w tym mieście. Szczegółowe informacje na ten temat kardynał Crescenzio Seppe przedstawił wczoraj podczas konferencji prasowej.
Jednodniowa wizyta Benedykta XVI w Neapolu będzie miała miejsce 21 października. Papież przybędzie tam rano, gdzie na Piazza del Plebiscito przewidziano mszę świętą koncelebrowaną wraz z biskupami z południa Włoch. Po zakończeniu liturgii Ojciec Święty uda się do tamtejszego seminarium duchownego, gdzie spotka się z uczestnikami międzynarodowego kolokwium religii i kultury Dialog na rzecz świata bez przemocy, zorganizowanego przez Rzymską Wspólnotę Świętego Idziego. Jak poinformował kardynał Seppe, szczególnie znacząca ma być obecność przedstawicieli prawosławia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się bowiem patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I oraz przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Kirył Gundiajew. W spotkaniu mają wziąć także udział przedstawiciele islamu i judaizmu. Po południu przewidziano jeszcze nawiedzenie przez Benedykta XVI relikwii świętego Januarego, a następnie powrót do Rzymu.
Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie w Neapolu będzie nawiązywać do orędzia pokoju wystosowanego przed 21 laty przez Jana Pawła II w Asyżu. Weźmie w nim udział szereg współpracowników, zarówno papieża Wojtyły, jak i Benedykta XVI, w tym kardynałowie Paul Poupart, Jean-Louis Thorin, Walter Kasper i Renato Martino. Przewidziano zorganizowanie szeregu dyskusji panelowych, a także wydarzeń artystycznych i muzycznych. Jedną z ciekawych imprez ma być sympozjum na temat obecności Chińczyków w Neapolu we współpracy z Akademią Nauk w Pekinie. Następnie będzie ono zorganizowane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Na zakończenie spotkania 23 października opublikowane będzie orędzie pokojowe, które zostanie następnie przekazane młodemu pokoleniu, a także przedstawicielom ważnych instytucji międzynarodowych.
Rozpoczynająca się już za kilka dni papieska podróż do Austrii będzie przede wszystkim pielgrzymką na 850-lecie sanktuarium w Mariazell, nie tyle zaś zwyczajną wizytą pasterską. Dlatego nie odbędą się w czasie niej typowe dla takich wizyt spotkania ekumeniczne i międzyreligijne, powiedział wczoraj na konferencji prasowej w Wiedniu kardynał Christoph Schönborn. Wiedeński arcybiskup podkreślił jednak, że nie będzie ona pozbawiona akcentów ekumenicznych. Papież skieruje przesłanie na zbiegające się z jego podróżą do Austrii trzecie europejskie zgromadzenie ekumeniczne w Sybinie w Rumunii. Temat tego spotkania brzmi: światło Chrystusa oświeca wszystkich, nadzieja na odnowę i jedność w Europie. Przed 2 tygodniami arcybiskup Wiednia był razem z biskupem Egonem Capellarim w Castel Gandolfo. Benedykt XVI powiedział im wówczas, że przygotował już przesłanie do uczestników europejskiego zgromadzenia ekumenicznego.
Na konferencji prasowej kardynał Schönborn nawiązał też do chwili refleksji Ojca Świętego razem z naczelnym rabinem Wiednia Paulem Haimem Eisenbergiem przy pomniku ofiar zagłady austriackich Żydów na Judenplatz. Będzie to jeden z pierwszych punktów programu papieskiej podróży zaraz po powitaniu na wiedeńskim lotnisku i modlitwie przy kolumnie maryjnej na placu Am Hof. Arcybiskup stolicy Austrii zwrócił uwagę na znaczenie tego gestu, dającego się poniekąd porównać z wizytą w Oświęcimiu. To przecież w Wiedniu twórca sionizmu Theodor Herz napisał swą książkę o państwie żydowskim, ale też ktoś taki jak Adolf Hitler zaczerpnął tam wiele ze swych obłędnych idei antysemickich.
problemom, wyzwaniom i szansom w pracy duchownych i laikatu poświęcone były duszpasterskie wykłady akademickie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wykłady pod hasłem Wrażliwe sumienie wobec nowych wyzwań duszpasterskich zakończyły się dziś po południu. W dwóch dniach dyskusji i prelekcji uczestniczyli głównie księża, siostry zakonne i katecheci.
Lata przemian dają Polakom bogate doświadczenia.
Zmiana struktur politycznych niewiele znaczy, jeśli nie towarzyszą jej zmiany w życiu społeczeństwa i rodziny, jeśli nic się nie zmienia w postępowaniu i w działaniu człowieka.
Rektor KUL, ksiądz profesor Stanisław Wilk.
Afery, przecieki, komisje śledcze, korupcja, zachłanność niektórych obywateli to bardzo widoczny i nagłaśniany fragment życia społecznego, ale to tylko mały fragment tego nieporządku i zła, które rozkrzewiło się w ojczyźnie. Jest przecież także zło osobiste, które wyrasta, zakorzenia się w sercach wielu ludzi i do przeciwstawiania się temu złu osobistemu, społecznemu, w jego przeróżnych postaciach są potrzebni ludzie o żywych i wrażliwych sumieniach.
Kształtowaniu wrażliwych sumień w głównej mierze poświęcone były wykłady. Ideę tłumaczy organizator, dyrektor Instytutu Teologii i Duchowości, ksiądz profesor Jarosław Popławski.
Przede wszystkim chodzi o to, aby pokazać pewną aktualność współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół.
Duszpasterskie wykłady akademickie organizowane są przez Wydział Teologii KUL od wielu lat i podejmują różnorodną tematykę.
To w jakiś sposób wynika też z aktualnych wyzwań czy trudności, z którymi księża w swojej pracy duszpasterskiej się spotykają. W ubiegłym roku dotyczyła tematyka kwestii przepowiadania, więc jakiejś skuteczności tego, co Kościół podejmuje w swojej misji. Natomiast w tym roku odwołujemy się do zagadnień dotyczących kwestii sumienia, rozumianego w sposób bardzo szeroki.
O biblijnych przesłankach w terapii poranionych sumień mówił ksiądz profesor Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Troska o zdrowe sumienie jest w naszym przypadku sprawą priorytetową. Obyśmy nie byli ślepymi przewodnikami ślepych.
Ksiądz profesor Witczyk podał wnioski niezbędne, by poprawić jakość pracy duszpasterskiej.
Po pierwsze, konieczne jest rzetelne nauczanie na temat działania sumienia. Dopiero wtedy ma sens odwoływanie się do sumienia. Po drugie, w kształtowaniu zdrowych sumień ważną rolę pełnią autentyczne autorytety. Wartości moralne są abstrakcyjne i nie pociągają tak jak ludzie, którzy je realizują i ukazują poprzez nie wielkość ludzkiej osoby, osoby miłującej, po prostu żyjącej w prawdzie i godności. Po trzecie, oprócz teorii dobrego sumienia potrzebna jest praktyka, czyli każdy winien mieć mistrza, który żyje prawdą i dobrem. Aby być mistrzem z kolei trzeba, jesteśmy powołani jako duszpasterzy, by być mistrzami w tym zakresie, trzeba umieć wprowadzać innych, zwłaszcza młodych, w świat prawdy, piękna, dobra, miłości, stopniowo je odsłaniając, wpajając im kryteria pozwalające odróżnić wartości autentyczne od pozornych. Dla nas wszystkich jako chrześcijan i nie tylko dla nas, takim mistrzem jest oczywiście Jezus Chrystus.
Wykłady dotyczyły także duszpasterstwa osób o odmiennej orientacji seksualnej czy duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Podjęto też kwestię problemów emocjonalnych księży, a jak przyznaje ksiądz Jacek Prusek, to sprawa raczej wstydliwa.
Wierzący psycholog nie wie, jak ugryźć księdza. Ksiądz się boi, bo jest księdzem, a tu musi obnażać swoją słabość, tak? Kim on będzie, jak zdejmie w cudzysłowie symbolicznie sutannę? Czy ktoś się zgorszy, czy się nie zgorszy? Będzie chciał chodzić do kościoła, nie? To są lęki, więc myślę, że uwrażliwianie siebie nawzajem to jest walor edukacyjny i on pewnym rzeczom zapobiega. Bo najczęściej poruszana jest krytyka księży, a z drugiej strony ciągle są bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do księży. Bardzo wiele osób, bardzo dużo rzeczy po księżach się spodziewa, ale nie bierze pod uwagę ich ludzkich ograniczeń i tego, czy oni mogą tym oczekiwaniom i w jakim zakresie sprostać. A z drugiej strony, kiedy im się to nie udaje, jest to podnoszone od razu do rangi skandalu, tragedii, dramatu. Więc myślę, że pokazywanie, że ksiądz się może bać, ksiądz może być smutny, że może czuć się przemęczony, wyczerpany tym, co robi, skąd to się bierze, jak temu przeciwdziałać i jak na to reagować.
Przez procesy globalizacji Kościół znalazł się w nowej sytuacji, tłumaczył ojciec Edward Osiecki, werbista, który na co dzień pracuje z uchodźcami w Warszawie, a wcześniej był misjonarzem w Papui i Nowej Gwinei.
Misje przyszły pod nasz dom. W 1984 roku wyjeżdżam do Papui Nowej Gwinei. Wtedy jechałem jako klasyczny misjonarz do innych krajów, żeby głosić Ewangelię, zakładać Kościół. Kiedy wróciłem, okazało się, że misje czekają na mnie akuratnie pod moimi drzwiami. To są cudzoziemcy, to są ludzie znajdujący się w ośrodkach dla uchodźców, w ośrodkach dla cudzoziemców, strzeżonych ośrodkach. Okazuje się, że niekoniecznie trzeba jechać na misje, ale te misje przychodzą tutaj. Ludzie z innych krajów, z innych kultur, innych religii przyjeżdżają do tych terenów, do tych rejonów, które tradycyjnie były chrześcijańskie. Może też dlatego, żeby zlikwidować monopol misjonarzy takich klasycznych, zakony misyjne, siostry misyjne, a pokazać odpowiedzialność całego ludu Bożego za misję.
Naglącym wyzwaniem dla Kościoła jest duszpasterstwo polskich imigrantów w Irlandii.
Dla polskiego Kościoła i polskich imigrantów ogromne wyzwanie. Zarówno dla Kościoła, dla księży, jak i dla świeckich.
Piotr Kaczyński, który od 4 lat mieszka w Irlandii.
Z roku na rok przyjeżdża coraz większa liczba ludzi i to zarówno całe rodziny, jak i pojedyncze osoby. No i one wymagają jakiejś opieki duszpasterskiej, oczekują sakramentu mszy świętej po polsku. Poza tym też Kościół jest jakimś dobrym miejscem do integracji. No duszpastersko, jakie problemy są, to jest to, że po polsku wszystkiego brakuje, bo brakuje mszy świętej po polsku, sakramentów po polsku, chrztów, udzielane są sakramenty małżeństwa, nie ma kto tego udzielić, także potrzeba jest.
Dwudniowe wykłady podsumował i zakończył dziś wielki kanclerz KUL, ksiądz arcybiskup Józef Życiński.
W tych wszystkich formach duszpasterstwa, poczynając od imigrantów, a kończąc na gejach, konkretny człowiek jest istotą, do której niesiemy orędzie zbawcze. Nie wolno z niego zrobić anonimowego tłumu, masy czy osobników i jednostek z rynku, bo dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa ma wymiar indywidualny. On dla nas i dla każdego z nas zstąpił z nieba, każdego z nas indywidualnie chce zbawiać. O i w tej perspektywie każdy ma nieskończoną wartość. Nie może być wyimaginowanych wrogów, nie może być podziału, jak gdyby tylko ci z tej partii byli do zbawienia, a tamci do potępienia. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, a nie z politologii.
Dla Radia Watykańskiego Katarzyna Surowiec, Polskie Radio Lublin.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Fałszywy krok Piusa XII. Jak mówiliśmy o tym wielokrotnie we wcześniejszych odcinkach, relacje polsko-niemieckie znajdowały nierzadko swoje odbicie w Watykanie. Sposób, w jaki były one traktowane przez Stolicę Apostolską, powodował jednak często rozczarowanie i żal wśród katolików polskich, wzbudzając w nich niechęć do papieża. Kolejny fałszywy krok w tej materii Pius XII uczynił 1 marca 1948 roku, podpisując list skierowany do biskupów niemieckich, w którym między innymi była mowa o niesprawiedliwych wysiedleniach po wojnie 12 milionów Niemców z ich ziem ojczystych. List w bardzo zawoalowany sposób podważał także granice na Odrze i Nysie. Dokument ukazał się w kwietniu i natychmiast stał się przedmiotem manipulacji zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Niemiecki Kościół katolicki traktował go jako wyraz triumfu swojej wizji historii i wyraz uznania przez Stolicę Apostolską krzywd, jakich Niemcy doznali od Polaków. Z kolei dla polskich komunistów był jednoznacznym dowodem, że Pius XII był wrogiem Polski, dawnym sojusznikiem Hitlera i sprzymierzeńcem imperializmu amerykańskiego. Zawarte w dokumencie dane dotyczące liczby wysiedlonych były znacznie zawyżone. Ponadto papież nawet słowem nie wspomniał o napaści hitlerowskiej na Polskę, ani o ogromie niemieckich okrucieństw wobec Polaków. Spowodowało to wśród polskich katolików uzasadnione poczucie bólu i rozczarowania. W ich odbiorze list papieża do biskupów niemieckich był świadectwem stosowania odmiennej skali wartościowania cierpień obydwu narodów. Stanowiło to oczywiście doskonałą pożywkę dla rządu warszawskiego, który zorganizował potężną kampanię antypapieską, która pośrednio godziła także w Kościół i osłabiała go w obliczu komunistów. Wzburzenie wśród Polaków, zwłaszcza tych na ziemiach zachodnich, było tak duże, że w maju kardynał August Chląd wystosował orędzie do katolickiej ludności ziem odzyskanych, w którym uspokajał, że Kościół całkowicie opowiada się za trwałością granicy na Odrze i Nysie. Jednocześnie Episkopat Polski powołał specjalną komisję, która miała informować Stolicę Apostolską o sytuacji na polskich ziemiach odzyskanych. Był to w istocie ze strony polskich biskupów znak braku zaufania w bezstronność i rzetelność informacji na ten temat w Watykanie. Sprawa listu stanowiła oczywiście przedmiot akcji dyplomatycznej ambasadora Pape w Watykanie. W depeszy z 13 maja 1948 roku informował on swoich przełożonych w Londynie, że biskupi niemieccy zabiegali o podobny list już od 2 lat, a niemiecka Caritas w tym czasie zasypywała Stolicę Apostolską skargami na ciężki los uchodźców ze wschodu. Tłumaczył, że list był poświęcony w dużej mierze sprawom religijnym i duszpasterskim, ale we fragmencie poświęconym uchodźcom ze wschodu zawierał tezy i wnioski, które nie mogły zadowolić katolików niemieckich, a musiały wzbudzić szereg zastrzeżeń u katolików polskich. Nie należy oczywiście zapominać, pisał do Londynu Pape, że papież nie miał na myśli wyłącznie Polski, lecz całą środkową Europę. Mimo to określenie dawnych wydaleń jako bezprzykładne, domniemanie o niewinności większej części wydalonych, ustęp o koniecznościach życiowych narodu niemieckiego, wreszcie pytanie retoryczne na temat odrobienia tego, co się stało, muszą spotkać się z reakcją z naszej strony. Ambasador informował, że już podjął pierwsze rozmowy w tej sprawie w sekretariacie stanu i będzie je nadal kontynuował. Poparł pomysł, aby minister Tarnowski w Londynie porozmawiał na temat listu z przedstawicielem papieskim nad Tamizą, arcybiskupem Godfreyem. Pisał, że podczas dotychczasowych spotkań w tej sprawie w Watykanie spotkał się z zażenowaniem rozmówców. Planował także złożenie w odpowiednim momencie memoriału zbierającego wszystkie zarzuty. Z depeszy Pape wynikało, że przekazywał on do Watykanu reakcję prasy polskiej na list papieża do biskupów niemieckich, które w jego opinii były bardzo ostre i brutalne, ale często niepozbawione słuszności. Reakcje na list papieski musiały zrobić w Watykanie duże wrażenie. W kolejnej depeszy z 14 maja polski ambasador pisał, że jego rozmówcy w sekretariacie stanu interpretowali list jako potępienie deportacji jako takich, niezależnie od tego, do kogo się odnosiły. Przyznali, że pierwszymi ofiarami tak niemieckich, jak i sowieckich deportacji byli Polacy. Jednak wzburzenie listem papieskim we wszystkich środowiskach polskich nie ustawało. O dalszych skutkach tego dokumentu i związanych z tym działaniem polskiej ambasady będziemy mówić w przyszłym tygodniu.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.